Zdzisław Pytka obserwował te wydarzenia z perspektywy odbiorcy mediów elektronicznych, domyślam się.
Głównie. I tak słucham, co tutaj przedmówcy mówili na ten temat i my, tak jak się przegląda też portale społecznościowe, to ta rzeczywistość też wcale nie jest taka kolorowa i chyba mniej tam entuzjazmu, bo mam takie wrażenie, że jakby wśród takich szarych uczestników czy obserwatorów tego życia, jakby też na portalach różnych religijnych, jakby zrobiły się takie dwie frakcje. Bardzo wyraźnie widać taką linię, która dzieli za właśnie hura entuzjastami myśli ekumenicznej i za takimi przeciwnikami. Nawet to wydarzenie, o którym wspomnieliście wcześniej,
msza w Lund.
Tak, z udziałem papieża, nie msza, tylko
nabożeństwo.
Tak. Tam nie brakło krytyków papieża tego wydarzenia i jego zachowania. To ksiądz rabbi też wspomniał wcześniej o tym, czy jesteśmy już pokoleniem, czy żyjemy w czasach ekumenizmu. No może być tak faktycznie, że jesteśmy w czasach takich, kiedy chyba zaczynamy zwierać szeregi i ja tak uważam, jako obserwator właśnie takiego też życia internetowego, że chyba zaczynamy tak bardziej szukać tożsamości.
Czyli swojej. Ekumenia jest w odwrocie? Że znów się okopujemy za zasiekami, ja jestem za reformacją, ja jestem przeciw, ja jestem za ekumeniem, ja niekoniecznie?
Tego nie wiem, ale widać wyraźnie podział na taki, znaczy, ja tak sobie myślę też, że ekumenizm jest o tyle dobry, o ile działa oddolnie, nie? A jeśli się zaczyna od góry, od wysokiego C, nie przyniesie efektów zamierzonych.
On ma raczej wymiar, jeżeli można mówić o jakimś tam zrozumieniu ekumenizmu w XXI stuleciu, to chyba jest ta tendencja, aby chcieć się poznać, bo tego nam brakuje. Ta ignorancja i uprzedzenia i jakieś tam schematy, które zostały po poprzedniej epoce, one bardzo mocno nam utrudniały. Dzisiaj to, że jedziemy razem z księdzem Wojciechem, jego parafianami, rowerem do parafii katolickiej i przeżywamy nabożeństwo Słowa Bożego w kościele rzymskokatolickim. Za chwilę jedziemy z tym samym do zboru. I to nie jest dzisiaj duży problem i można powiedzieć, że to jest ten ekumenizm, który się realizuje. Najłatwiej dzisiaj o ekumenizm na przykład wokół Morza Bałtyckiego, kiedy rozmawiamy o ekologii, o trosce o środowisko. To nie są tematy zastępcze, one żywo ludzi interesują, obchodzą.
Ale są takie grupy nawet w kościele, które by chciały, ekumenizm rozumieją tak, że teraz sprowadźmy wszystko do jakiegoś jak najmniejszego wspólnego mianownika, nie? Poobcinajmy to, co nas różni, nie rozmawiajmy o tym, nie? Tak zatracając swoją tożsamość.
Wydaje mi się, że nie o to chodzi, żeby poznawać
niewątpliwie
co nas dzieli, rozumieć to, co nas dzieli, ale też szukać tego, co łączy.
Ja muszę się odnieść do tego, co pan Zdzisław powiedział, bo padło bardzo ważne hasło kilkukrotnie, tożsamość. I zgodzę się tutaj, że są z jednej i z drugiej strony, w jednym i w drugim kościele, faktycznie grupy czy jednostki, które powiedzmy obawiają się teraz zakłócenia własnej tożsamości wyznaniowej ze względu na zbliżenie ekumeniczne, które faktycznie następuje. I oczywiście te grupy są mniej lub bardziej radykalne, mniej lub bardziej przede wszystkim w przestrzeniach internetowych, ale też w prasie drukowanej, gdzieś tam te swoje obawy przedstawiają. Natomiast ja myślę, że kluczem dla jednej i dla drugiej grupy właśnie będzie ta tożsamość, bo jeśli ja jako świadomy siebie, samoświadomy luteranin, prawda, wiedząc dlaczego ja tym luteraninem jestem, zbliżam się do kościoła rzymskokatolickiego, no zbliżam się chociażby przez studia, bo mam przyjemność też być studentem księdza profesora, oczywiście mogą pojawić się zarzuty, no to ciebie katolicy przeciągną na swoją stronę, prawda, i vice versa, prawda, w sytuacji odwrotnej. Natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, tak jak ksiądz powiedział, żebyśmy wzajemnie się poznali i nie bali się poznawać, wzajemnie się od siebie uczyli i z szacunkiem rozmawiali ze sobą o tym, co nas dzieli, ale także o tym, co nas łączy. I myślę, że powiedzmy, jeśli obydwie strony są dojrzałe do tego, żeby w ten sposób siebie traktować, to to jest jak najbardziej możliwe. I myślę, że o taki ekumenizm właśnie chodzi, gdzie mówimy o jednej i drugiej przestrzeni. Natomiast oczywiście zawsze te obawy są. Natomiast myślę, żeby obawy w jakiś sposób niwelować, trzeba informacji, wzajemnej informacji na temat tego, co jest moje, ale też na temat tego, co jest tożsamością rozmówcy.
Na początku tej części przywołaliśmy biskupa Adriana Korczago, który w kazaniu powiedział, źródłem ku temu procesowi, ku procesowi reformacji nie były intelektualne potyczki, subiektywne kalkulacje, lecz Ewangelia Chrystusowa i moc w niej zawarta ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Żadna grupa nie może czuć się uprzywilejowana do posiadania prawa i jej zawłaszczania w celu afiszowania się mocą Bożą. Przecież ta dotyczy każdego, kto wierzy. Dodał biskup.
Prawa czy prawdy?
Przecież prawa. Do posiadania prawa. Pomyliłem się, tak? Przejęzyczyłem się.
Nie, bo ja mi się wydawało, że słyszałem w Katowicach prawdę, ale mogłem źle usłyszeć.
Tutaj cytuję za niedzielą relację z tego wydarzenia, a wtórował mu, można powiedzieć, arcybiskup Skworc, który stwierdził, że po upływie tak wielu lat staliśmy się bardziej wspólnotą życia i działania. Wspólnotą ochrzczonych, patrząc dziś w kontekście obchodów 500-lecia reformacji w jednym kierunku, w kierunku głowy Kościoła Jezusa Chrystusa, w kierunku tego, który wszystkich jednoczy i gromadzi w jeden lud Boży. Czyli żadna ze stron nie może zawłaszczać sobie tej ekumenii, nie może mówić, że moja jest mojsza, mówiąc kolokwialnie.
Tak, ta dyskusja czy dialog doktrynalny, on się toczy, on nie jest tak może efektowny, jak ma się to życie i działanie. Mieliśmy w tym roku tutaj w Kamieniu Śląskim znowu tą komisję do dialogu luterańsko-katolicką, która no, ona nie święci dużych sukcesów. Oczywiście mamy uzgodnienie na temat usprawiedliwienia, ale ono też jest różnie rozpoznawane po obu stronach. Natomiast o czym mówił właśnie arcybiskup Skworc, no to jest może i łatwiejsze, ale chyba też i bardziej potrzebne dzisiaj, abyśmy w życiu i działaniu umieli odnajdywać się u boku Chrystusa, jako Jego wyznawcy, jako Jego, powiedzmy, uczniowie i nie mieli tej tendencji do tak zwanej wyłączności, tego posiadania prawdy, które jest dzisiaj bardzo niebezpieczne, jeżeli ktoś to uwierzy, że tylko w naszej wspólnocie ona jest i tylko u nas się można zbawić i tylko my mamy rację. No to wtedy się wszystko już kończy. Wtedy rzeczywiście.
To wtedy nie może być ekumenii. No.
Wtedy jesteśmy już zupełnie post. I co jest też niepokojące, ja to widzę wśród młodych duchownych, właśnie ta Francja przed chwilą wspominana. Proszę sobie wyobrazić, że tam większość młodych duchownych identyfikuje się z tą wspólnotą świętego Marcina. To jest bardzo konserwatywna, bardzo taka, powiedzmy, zachowawcza. Ale to wynika być może z tego, że ci ludzie uczą się tożsamości katolickiej.
Oni szukają korzeni.
Oni szukają, albo się po prostu ich uczą, bo oni przychodzą z różnych obszarów. Ośmieliłbym się powiedzieć, że i w naszych szeregach, patrzę na naszych adeptów, przygotowując się do kapłaństwa, jest jakiś taki dziwny trend, który mnie też trochę niepokoi, takiego zamykania się w tych okowach katolickości. To jest dzisiaj widoczne. Może to jest pewien typ wrażliwości, nie chcę tego oceniać, ale ci młodzi ludzie, oni jakoś tak, powiedzmy, próbują może zewnętrznie demonstrować swoją tożsamość, swoją właśnie tą przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego i obawiam się, mam takie obawy chyba uzasadnione, że to też troszkę wynika z dużej ignorancji.
Ale proszę też zwrócić uwagę, że wracając do tego słowa tożsamość kluczowego tutaj, to się dzieje nie tylko na płaszczyźnie religijnej, dzisiaj wśród młodych ludzi. To się dzieje również na płaszczyźnie narodowościowej. Te ruchy takie są coraz głośniejsze i coraz silniejsze. Z czego to wynika? Mam wrażenie takie, że żyjemy w takich czasach takiego relatywizmu, który się również jakby przekłada na religię. I są takie grupy takich ludzi, którzy no właśnie w poszukiwaniu tej swojej tożsamości religijnej będą się również otaczały murem.
Chciałem Chciałem jeszcze na koniec zapytać, zanim przerwa muzyczna. Przecież no, patrzymy na ekumenię z perspektywy poziomu naszej diecezji. Jednak w Polsce wydaje się tak ta ekumenia jak u nas nie wygląda. Tutaj w tych słowach zacytowanych przeze mnie jest gdzieś wołanie o taki, no może nie o polski, ale a może jednak o polski model ekumenii. Czy to jest wołanie na puszczy?
W ostatnich latach papież Franciszek, ale także kardynałowie, chociażby kardynał Kurt Koch, mówią o modelu ekumenii, który nazywamy pojednaną różnorodnością. Czym jest pojednana różnorodność? To jest to bycie razem, współistnienie, współfunkcjonowanie, także współpraca, więc to współ jest takie bardzo ważne, przy zachowaniu swojej tożsamości. Prawda, tu nie chodzi o jakieś czerpanie z innych elementów pobożnościowych. Znaczy, oczywiście, ja myślę, że wzajemne poznanie ubogaca, prawda, i to, co gdzieś tam doktrynalnie się ze sobą nie kłóci.
Tylko, że jeśli się jest świadomym, przepraszam, swojej wiary.
Oczywiście, to zakładamy, nie? No, to zakładamy.
Ja jestem też katechetą w szkole średniej, to są ludzie, którzy mają 18 lat i im ten wspomniany relatywizm im bardzo często imponuje. Znaczy, w zasadzie to jest bez różnicy, nie? Gdzie ja sobie w niedzielę usiądę, gdzie się pomodlę i tak dalej. Czy to jest...
No właśnie tutaj ta różnica jest, nie? I o to chodzi. I myślę, że tutaj to jest kwestia nas jako katechetów, nas jako wychowawców wszystkich. To jest też rola radia, rola mediów, prawda? Edukować i wychowywać, prawda? Kształtować tą tożsamość, ale też uczyć otwartości przy zachowaniu własnej, jak najbardziej. Także myślę, że to są takie istotne wątki. Chyba teraz nie będzie mi dane dokończyć myśli.
Myślę, że po przerwie muzycznej, żeby zachować podział na trzy części naszego programu, po przerwie wracamy do diecezji, więc myślę, że będzie okazja do dokończenia wątku przez księdza Prackiego.